Kiedy studiuje się historię, która wydarzyła się tak dawno temu, jak historia Dawida, którą poznajemy już od kilku tygodni, jeszcze kilka będziemy poznawać, naturalne jest pytanie, jaki to ma związek z nami, ludźmi współczesnymi. Bardzo duży i na wiele sposobów. Na przykład to wszystko, co przed chwilą doświadczyliśmy, sposób, w jaki rozpoczynamy właściwie każde nabożeństwo tutaj, jest bezpośrednim nawiązaniem do Dawida. To właśnie jemu zawdzięczamy tak trwałe powiązanie śpiewu i gry na instrumentach z oddawaniem czci Bogu. Przed nim to nie było takie oczywiste. Owszem, potrafili śpiewać. Czytamy nawet, że Mojżesz napisał jeden psalm, że gdy wyszli z niewoli egipskiej, to zagrali radośnie pieśń dla Boga. Skrom na tamburynach i innych instrumentach. Ale normalnie ten hołd oddawany Bogu, który odbywał się w przybytku, w tym, który wzniósł Mojżesz na pustyni, odbywał się przy towarzystwie zupełnie innych dźwięków. Był tam właściwie jeden instrument, jedna grupa instrumentów, trąby. I to nie byle jakie, tylko te jerychońskie, dosłownie. I służyły one raczej temu, żeby przywołać ludzi, trochę tak jak dzwony kościelne. A oprócz tego najgłówniejszym dźwiękiem był ryk zarzynanych zwierząt. Ale od czasów Dawida mamy i śpiew, i instrumenty, i to nie jakieś dawne, ale takie najbardziej współczesne, jakie w tamtych czasach funkcjonowały. Więc od tego ryku zwierząt i trąb do śpiewu i dźwięku różnych instrumentów, to była naprawdę wielka zmiana. Ktoś, kto nie lubi muzyki, ktoś, kto jest lekko złośliwy, mógł powiedzieć, ja tam wielkiej różnicy nie widzę. Ale uwierz mi, jest wielka różnica. Może gdybym ja zaczął śpiewać, nie byłoby większej różnicy, ale Dawid dołożył wielkich starań, żeby wybrać ludzi, którzy potrafili robić to najlepiej i grać na instrumentach i śpiewać. I mogę was zapewnić, że pastor Mirek, który czuwa nad tą częścią służby naszego zboru, przykłada równie wielkich starań i dobiera tutaj takich ludzi, że nikt nie znajdzie się tu przypadkowo. I jestem pewny, że gdyby Dawid mógł nas usłyszeć, to nawet on by nam zazdrościł takich śpiewaków i takich grających. A to wszystko zaczęło się tak naprawdę w chwili, kiedy Dawid powiedział, czas, żeby skrzynia Boża powróciła do ludu Bożego. Skoro ma powrócić, to znaczy, że była gdzieś indziej. I to jest ta historia, która zaczyna się trochę wcześniej niż ta historia, którą my opowiadamy. Na początku Księgi Samuela. Nie mówiliśmy o tym wcześniej, ale gdybyśmy cofnęli się do drugiego rozdziału, do pierwszego rozdziału tej księgi, czytalibyśmy historię o kapłanie Helim, o Annie i o małym Samuelu, który w odpowiedzi na modlitwy został dany tej kobiecie, która była bezpłodna, a później ona oddała go na służbę Bogu. I później Bóg posłużył się tym małym Samuelem po to, żeby przekazać swoje słowa sądu dla Heliego za to, że nie wychował swoich synów tak, jak powinien wychować w bojaźni Bożej. I częścią tego sądu było to, że Bóg odbierze im posługę kapłańską i co więcej, wielu z nich zginie. I znakiem będzie to, że jednego dnia jego dwaj synowie, Pinehas i Hofni, zginą. I właśnie to jest ta historia, którą czytamy dalej. Pewnego razu, kiedy Izraelici walczyli z Filistynami, bo wtedy walczyli jeszcze bardzo często, zostali przez Filistynów pokonani. I myślą sobie, no to w takim razie co mamy zrobić? I wpadli na genialny pomysł, że w takim razie wezmą skrzynię Bożą, Arkę Przymierza, jak ją często nazywamy, tam gdzie były Boże przykazania, te tablice, które Bóg dał Mojżeszowi i zaniosą je na pole walki. Jak czytamy, kiedy skrzynia przymierza dotarła w końcu w tamto miejsce, cały Izrael aż krzyknął z radości. Dlaczego? Dlatego, że to nie była byle jaka skrzynia. Dlatego, że to była ta sama skrzynia, którą kiedyś okrążali Jerycho właśnie przy dźwięku tych trąb i kiedy wydali ten okrzyk bojowy, mury tego wielkiego miasta runęły. Ta skrzynia była symbolem Bożej obecności, Bożej chwały, tego, że sam Bóg walczy w obronie Izraela. I nie tylko Izraelici o tym wiedzieli, bo czytamy, że gdy Filistyni dowiedzieli się o tym, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się. I niesamowity jest fragment, kiedy oni zaczynają tak naprawdę ze swojego strachu motywować się do tym większej walki. Mówią, biada nam, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Sam Bóg ich stanął pośród nich do walki. Więc sprzężcie się, bracia Filistyni, bo jeżeli nie, to będziemy niewolnikami. Musimy okazać się mężni i waleczni. Można byłoby się i zaśmiać z tego. No tak, spróbujcie. Ciekawe, czy zdołacie coś poradzić na skrzynię Bożą. Gdyby nie to, że ta bitwa zakończyła się właśnie zwycięstwem Filistynów. Izraelici, mimo iż mieli skrzynię Bożą, mieli Arkę Przymierza, zostali pokonani. Skrzynia została przez Filistynów zabrana, a dwaj synowie Heliego, którzy ją tam zanieśli, zostali zabici. Tak, jak Bóg zapowiedział. I dla Izraela to było szokiem, bo czegoś takiego nikt się nie spodziewał, bo coś takiego nie powinno było się zdarzyć. Ale potraktowali tą skrzynię jako pewien talizman, jako coś, co będzie przedmiotem, jako broń, która zapewni im powodzenie, nie myśląc, co tak naprawdę ona oznacza. I gdy później czytamy, że gdy Heli się o tym dowiedział, było to dla niego tak wielkim ciosem, że spadł z krzesła, na którym siedział i zmarł. Czytamy o tym, że gdy żona Pinchasa, jego synowa, żona jednego z tych braci, którzy zginęli, dowiedziała się o tym, a była w ciąży, zaczęła rodzić. I gdy urodziła dziecko, wiedząc o tym, że nie żyje jej teść, że nie żyje jej mąż, że tak naprawdę została zadana wielka klęska Izraelowi, nazwała go Ikabod, co znaczy chwała odeszła. Odeszła chwała Izraela z powodu zdobycia skrzyni Bożej, z powodu jej teścia i męża. I rzekła, odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. Jej syn przez całe swoje życie nosił imię na pamiątkę tego wydarzenia. Kiedy Izraelici stracili skrzynię Bożą. Kiedy chwała Boża odeszła od Izraela. Ale Filistyni nie cieszyli się nią długo. Najpierw zanieśli ją do świątyni swojego Boga i pomyśleli w formie takiego prezentu, że to będzie hołd dla Dagona, Boga ryb, któremu oddawali cześć. Gdy przyszli następnego dnia, to ten Bóg, jego posąg leżał przed skrzynią pańską. Postawili go, pomyśleli, że może coś się stało, ale kiedy przyszli następnego dnia, nie tylko, że leżał, ale był w kawałkach. Bóg nie pozwolił się z siebie naśmiewać. Bóg nie pozwolił, żeby jego skrzynia była jakimś rekwizytem w pogańskiej świątyni. I później zaczęły się inne rzeczy, Filistyni zaczęli chorować, zaczęli przesyłać sobie tą arkę z jednego miejsca na drugie i za każdym razem, gdzie była, wśród wrogów ludu Bożego, tak naprawdę obracała się przeciwko nim. Aż w końcu po kilku miesiącach powiedzieli, nie chcemy tego. Załadowali ją na wóz, zaprzęgli do dwóch wołów i wysłali, bez żadnego jeźdźca, a te woły poszły prosto z powrotem do ludu Bożego. Do Izraelitów, którzy wtedy żeli pszenicę na polu. I jak czytamy, mieszkańcy Betszemesz, bo to o nich chodziło, kiedy zobaczyli tę skrzynię, uradowali się bardzo. Zdjęli ją z tego wozu, złożyli te zwierzęta w ofierze i było wszystko, wydawało się, że wszystko będzie w porządku, dopóki niektórzy z nich nie postanowili sprawdzić, co w tej skrzyni jest. Bo wtedy wydarzyła się rzecz dziwna. Czytamy, że Bóg poraził. W niektórych tłumaczeniach jest napisane 50 tysięcy 70, w innych 70 mężczyzn, tak, że zginęli. Język hebrajski czasami jest taki dwuznaczny, że nie do końca wiemy, jak to przetłumaczyć. Dlatego w niektórych tłumaczeniach znajdziecie taką liczbę, a w innych taką. Tak czy inaczej, Bóg powiedział, tak, ja jestem Bogiem, którego obecność przebywa w tym, nad tym przedmiotem, ale to nie znaczy, że możecie robić z nim, co chcecie. Izraelici, zamiast się cieszyć, przerazili się tego tak bardzo, że zawołali innych z innej wioski, którzy mieli służyć świątyni, powiedzieli, zabierzcie ją sobie. I zanieśli ją do domu Abinabada na wzgórzu, w Kiriat Jearim. Syna zaś jego Lezara poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. I minęło 20 lat, zanim odwrócił się do Izraela, a później minęło jeszcze kilkadziesiąt lat rządów Samuela i kilkadziesiąt rządów Saula. Jarka przez blisko 90 kilka lat była z dala od przybytku, w którym miała się znajdować. I dopiero Dawid, kiedy zdobył Jerozolimę, kiedy zdobył Jeruzalem, powiedział, a teraz czas, żeby Arka Pana wróciła do ludu Bożego. I czytamy, że zebrał 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela, zrobił z tego wielkie święto i ruszył z całym ludem do Baali Judzkiej, do miejscowości obok tej Kiriat Jearim, aby sprowadzić skrzynię Bożą, która była nazywana imieniem Pana Zastępów siedzącego nad cherubinami. I włożyli ją na wóz, tak jak ostatnim razem była przewożona, na nowy wóz, a synowie, a może bardziej wnukowie Abinababa, Uza i Achjo prowadzili ten wóz i woły, które były przed nim. A Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. Zapewniam was, znaleźli każdy instrument, który się nadawał, który był wtedy popularny, który wtedy był grany i słuchany przez ludzi, żeby się cieszyć, żeby oddawać chwałę Bogu. I wtedy znowu stało się coś niezrozumiałego. Bo cała ta radosna procesja, powrót Arki Bożej do ludu Bożego została przerwana. Gdy dojechali w jedno miejsce i woły jakoś źle stanęły albo wjechały w jakiś dół, tak że ta skrzynia się zatrzęsła, czytamy, że Uza, jeden z tych dwóch opiekunów skrzyni, postanowił ją podtrzymać. I kiedy tylko dotknął, Pan poraził go tak, że umarł. I Dawid był tym przerażony. Jego wspaniały plan, żeby teraz tak naprawdę obrócić tą nową stolicę, także w nowe centrum kultu religijnego, żeby tak naprawdę z całym Izraelem świętować to, że Bóg dał im pokój od walki z Filistynami, legł w gruzach. Dlatego, że zrobili coś nie tak. I czytamy, że Dawid się zmartwił, że Pan poraził Uzę i przeląkł się w tym dniu i powiedział, to jak ja mam sprowadzić skrzynię Bożą? I nie chciał jej sprowadzić do swojego domu, do miasta Dawida. Zamiast tego posłał ją do kogoś innego, do Obeda Edomczyka z Gad. I tam ta skrzynia pozostawała przez 3 miesiące. I dopiero gdy okazało się, że Obed dzięki obecności Bożej skrzyni przeżywa niezwykłe błogosławieństwo, Dawid powrócił do tego pierwotnego planu. Kiedy usłyszał, że Bóg błogosławi domowi tego człowieka bardzo, postanowił, że sprowadzi skrzynię Bożą do miasta Dawida. I tym razem uczynili to. I tak jak za pierwszym razem, zrobił to wraz z całym domem Izraela, wprowadzając skrzynię Bożą wśród okrzyków i donośnego trąbienia. To jest pytanie, co takiego się stało, że za drugim razem im się udało, a za pierwszym nie? Jaki błąd popełnili za pierwszym razem, że został tak surowo ukarany, że jeden z tych ludzi, którzy świętowali, którzy się cieszyli, musiał zginąć? Tutaj z pomocą przychodzi nam Księga Kronik. Historię Dawida opowiadamy z Księgi Samuela, ale ona opisana jest częściowo także w innej księdze Starego Testamentu, w Księdze Kronik. Są to dwie księgi, które powstały tak naprawdę o kilkadziesiąt lat od siebie, ale opowiadają tę historię zupełnie inaczej. Księga Samuela razem z Księgą Królewską, bo to jest jedna długa historia, powstały na początku niewoli babilońskiej, kiedy Izraelici stracili swoją państwowość, stracili Jerozolimę, stracili niepodległość. Została napisana po to, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. I jest historią, tak jak mówiliśmy, o odrzuconym Bogu Izraela, o tym, jak lud odwrócił się od swojego Boga i jakie konsekwencje tego poniósł. I dlatego ten autor tak szczegółowo opisuje różne rzeczy z życia Dawida i innych królów. Księga Kronik powstała wtedy, kiedy Izraelici wracali z niewoli babilońskiej i opisuje nawet nie historię całego Izraela, ale tylko tej judzkiej części, właściwie Dawida i jego potomków i skupia się na wszystkim, co było związane ze świątynią, z Arką i z Jerozolimą, po to, żeby przypomnieć ludowi Bożemu, do czego wracają. I ta odmienna perspektywa wyjaśnia różnice, jakie są między tymi dwiema księgami. Bo w Księdze Kronik nie przeczytacie właściwie niczego złego na temat Dawida. Dawid jest tam człowiekiem, który naprawdę można stawiać za wzór w każdej rzeczy. I to właśnie ten autor Księgi Kronik wyjaśnia nam, co takiego się stało, że drugim razem przyprowadzili skrzynię pańską sukcesem. Poczytamy, że Dawid przygotował miejsce dla skrzyni pańskiej i rozpiął dla niej namiot i rzekł: nie wolno nieść skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej. A potem zawołał lewitów i kapłanów i powiedział im: poświęćcie się i to wy przynieście skrzynię Pana, tak jak Bóg nakazał. Za pierwszym razem nie było was przy tym, sprowadził Pan Bóg nasz na nas nieszczęście za to, że nie zadbaliśmy o Niego należycie. I później lewici podnieśli skrzynię Bożą za pomocą drążków na swoje ramiona, tak jak nakazał Mojżesz, zgodnie ze słowem Pana. Te 3 miesiące były czasem refleksji, kiedy Dawid mógł wrócić do Bożego Słowa, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli, do księgi, która opisywała początek narodu i znalazł tam bardzo jasne przepisy w Księdze Liczb, jak tę skrzynię należało przenosić. I wtedy wszystko stało się jasne. Nie miała być wożona na żadnych wozach, nie należało jej dotykać, ale kiedy została przygotowana do transportu, należało wsunąć specjalne drążki, takie otwory, które były jej boku i nieście na ramionach, nie dotykając skrzyni w żadnym razie. I kiedy wrócili do tego, co było w Bożym Słowie, co Bóg nakazał, kiedy wrócili do tego, jak miało być, udało im się przynieść Bożą skrzynię z sukcesem. I czytamy, że Dawid wtedy nakazał wszystkim naczelnikom lewickim, aby ustanowić śpiewaków i przy wtórze instrumentów muzycznych, harf, cymbałów, czy jakbyśmy powiedzieli gitar, bębnów i czego tylko możecie znaleźć, chwalić Boga i sprowadzać świątynię do Jerozolimu. I poszli wszyscy w radosnym nastroju. I czytamy, że nawet Dawid zjął z siebie szaty królewskie i ubrał się tak jak jeden z lewitów, jak jeden z kapłanów i tańczył przed skrzynią, która szła przed nim. Tańczył i zachowywał się tak swobodnie, tak niezwykle, jak na króla przystało, że nawet Michal, jego żona, córka Saula, która została sprowadzona do Jerozolimy, patrzyła na to i nie mogła uwierzyć. Czytamy, że zobaczywszy króla Dawida, podskakującego i tańczącego, wzgardziła nim w swoim sercu. To rzeczywiście musiał być niezwykły widok. Jakże inny od tej dotychczasowej obrazu chwały Bożej. Kiedy wszystko było w jednym miejscu, kiedy było przede wszystkim zwierzęta i ich krew, kiedy niewiele było radości, a więcej smutku. Dawid wniósł nowy element, element, który teraz pielęgnujemy, element, którym my wyrażamy nasze emocje, którym wyrażamy naszą wdzięczność Bogu poprzez to, jak gramy i śpiewamy. I nawet przez to, jak tańczył. Można powiedzieć, Dawid zachował się niegodnie, jak na króla przystało, ale nie patrzył na to, dlatego że robił to dla Boga. I gdy sprowadził skrzynię Bożą i ustawił w środku namiotu, czytamy, złożyli wtedy ofiary. I kiedy ustanowił wszystko tak, jak należy, pierwszy raz, jak to zapisane, zaśpiewali pieśń, która miała być do tego czasu śpiewana bardzo, bardzo często w świątyni i wśród Żydów. Wtedy to w tym dniu polecił po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić pieśń na cześć Pana. Pieśń, którą mamy w psalmie 115, w psalmie 96 i innych. O tym, jak wielka jest wierność Boża, która trwa na wieki. A gdy wrócił do domu po tej radosnej uroczystości, czekała na niego Michal, jedna z jego żon. Jego pierwsza żona. I która od razu powiedziała mu, ale się zbłaźniłeś, człowieku. Czy ty w ogóle wiesz, jak wtedy wyglądałeś? A Dawid odpowiedział jej, to przed Panem tańczyłem, przed Panem, który wybrał raczej mnie niż twojego ojca i cały jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem pańskim. I choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stał się w twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważany. Dawid mówi wprost, tak, może to wyglądało źle, ale ja robiłem to dla Boga, dla Pana, dla Boga. Czytamy, że Michal, ta kobieta, o której wspomnieliśmy też tydzień temu, która nie miała twojego życia, została na tyle odrzucona przez samego Dawida, że nie miała dzieci aż do końca swojego życia. Być może to był ostatni dzień jakiejkolwiek bliskiej relacji, jeżeli kiedykolwiek mieli bliską relację między sobą. Ale to jest też ostatni raz, kiedy słyszymy o Michal. Kiedy wzgardziła królem, dlatego że on, nie bacząc na to, jaki powinien być król, oddawał chwałę Bogu tak, jak tylko potrafił. Wiecie, Dawid zrobił naprawdę dziwną rzecz. Bo zamiast zwrócić arkę z powrotem do przybytku pańskiego, do tego namiotu, który został zbudowany przez Mojżesza jeszcze na pustyni, który był przenoszony w różne miejsca w Izraelu. Najpierw był w Sylo, tam gdzie był Heli, później gdy Filistyni zburzyli Sylo, przeniesiono go do Nob, tam gdzie Saul zamordował wszystkich kapłanów, później przeniesiono go do Gibeonu, gdy był w czasie Dawida i później na początku rządów Samuela. Zamiast przenieść to w miejsce, które było w naturalny sposób związane z Arką, on przeniósł je do Jerozolimy, do swojej nowej stolicy, tak jakby chciał ustanowić nowy początek w historii ludu Bożego. Tak jakby chciał zaznaczyć, że teraz zaczyna się coś nowego. Nie tylko w naszej państwie, nie tylko w naszej stolicy, ale również w sposobie, w jaki oddajemy cześć Bogu, w jaki sposób Bóg traktuje nas. I można zrozumieć, jak to wyglądało na poziomie człowieka. Można zrozumieć, że Dawid być może chciał w ten sposób zaznaczyć swoją władzę, zaznaczyć swój prestiż i ustanowić Jerozolimę jeszcze bardziej cennym i świętym miastem w oczach wszystkich Żydów. Bo to tam miała się odtąd znajdować skrzynia pańska. Można zrozumieć, co to było dla ludu Bożego, bo to odzyskali tą świętą rzecz, symbol Bożej obecności, która przez kilkadziesiąt lat była zapomniana, jak zresztą sam Dawid wspomniał w innym miejscu. Ale jak to wszystko wyglądało z tej Bożej perspektywy, z historii, którą też staramy się opowiedzieć, bo nie tylko patrzymy na to na poziomie ludzkim, ale też na poziomie Bożym. Dlaczego Bóg zgodził się na coś, co właściwie nie do końca było według Jego słowa, bo ta arka, ta skrzynia miała przebywać właśnie w przybytku? To jest tak, jakby Bóg sam chciał zaznaczyć, że potrafi odseparować się od tego, co ludzie zaczęli z Nim utożsamiać, po to, żeby nauczyć nas ważnych lekcji. Że On sam potrafi odłożyć na bok to, co nam, ludziom, wydaje się najświętsze, po to, żeby pokazać, jak naprawdę nas traktuje. I Bóg na kilkadziesiąt lat zgodził się, żeby ofiary były składane w innym miejscu, niż znajdowała się skrzynia Bożego Przymierza. Dopiero Salomon znowu połączy z sobą te dwa miejsca. I właśnie wtedy, kiedy ta skrzynia była z daleka od Bożego przybytku, wydarzyła się bardzo ważna rzecz. Tak naprawdę najważniejsza rzecz w życiu Dawida. I gdybyśmy pisali historię Dawida tak, żeby uczynić z niego bohatera, to na tym wydarzeniu moglibyśmy skończyć. Czytamy, że pewnego razu król Dawid siedział w swoim domu, bo zbudował już sobie piękny dom, nowy dom z cedrowego drewna, najlepszego materiału budowlanego, jakie wówczas znano. W nowo zdobytej stolicy ustanowił ją centrum politycznym, centrum religijnym. Ustanowił to naprawdę początkiem nowego królestwa. I Bóg dał mu wytchnienie od wszystkich jego wrogów, pokonał Filistynów i nie tylko. Później patrzy na ten namiot, który rozpiął dla Arki Przymierza, na ten symbol Bożej obecności i myśli sobie, to nie tak. Nie może być tak, że ja mieszkam w takim pięknym domu, a Arka jest w byle jakim namiocie. I przywołał do siebie proroka Natana. Pierwszy raz słyszymy o nim, a usłyszymy jeszcze nie raz. I mówi, patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. I nawet nie powiedział więcej, co chce zrobić. A Natan, prorok Boży, dokładnie odczytał jego słowa i mówi, wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. Dawid postanawia, że oto znaczy czas, żeby zbudować świątynię. Zbudować nie namiot, ale trwały dom dla skrzyni Bożej. Żeby ona również zamieszkała w czymś co najmniej równie prestiżowym, albo nawet bardziej prestiżowym niż on sam. I co więcej, ma poparcie samego Boga, bo tak się wydaje, samego proroka. I może nawet spędził tę noc po tym dniu, siedząc gdzieś przy stole i snując plany tego, jak będzie wyglądała ta świątynia. I nie tylko on nie spał, ale nie spał również Natan, prorok. Bo jak czytamy, tej samej nocy doszło Natana słowo Pana tej treści. Nie tak szybko, panowie. W skrócie. Bo Bóg powiedział, idź powiedz słudze mojemu Dawidowi, czy to ty miałbyś mi zbudować dom, abym w nim mieszkał? Tak jakby Bóg powiedział, hej, hej, chwileczkę, powiedzmy sobie jasno, kto komu dom buduje? Czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Czy ja się skarżyłem na to, że mi jest zimno, że tu jest przeciąg, czy jest mi niewygodnie? Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, gdy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając za mieszkanie namiot. Czy kiedykolwiek wędrując ze wszystkimi synami izraelskimi przemówiłem do któregokolwiek z plemion, mówiąc im, dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego? Mówi, ale dlaczego chcesz mi budować dom? Czy myślisz, że ja tego potrzebuję? I mówi, o jest odwrotnie, to nie ty mi możesz wyświadczyć jakąkolwiek łaskę. Ale wszystko, co się dzieje, wszystko, co się wydarzyło, jest moją łaską wobec ciebie. Tak mówi Pan zastępów do Dawida. Ja wziąłem cię z pastwiska. Ja wziąłem cię od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad moją trzodą, nad moim stadem, nad Izraelem. I ja byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś. I ja wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół. I ja uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. To ja zadbam o mój lud, to ja będę dbał o to, żeby oni żyli bezpiecznie w tej ziemi. To ja będę się nimi opiekował. I żeby było wszystko między nami jasne, to powiem ci otwarcie. Nie ty mi, ale ja tobie dom zbuduję. Dawid już mieszkał w domu. Zbudował sobie niezły pałac. Ale to nie chodziło o budowlę. Bo to hebrajskie słowo, które tłumaczone jest dom, takie jest jego znaczenie, tak naprawdę ma szerszy kontekst. Bo może oznaczać budynek, w którym ktoś mieszka, ale może też oznaczać całe gospodarstwo, może oznaczać całą posiadłość człowieka, ale może też oznaczać, bo tak naprawdę to było wielką wartością, jego ród i jego rodzinę, jego bliskich, to, co po nim pozostanie. I to jest ta gra słów, która tutaj jest zaparta. Dawid mówi, ja zbuduję dom Bogu, ja zbuduję budynek, w którym ta arka nie będzie wystawiona na jakiekolwiek deszcze, wiatr, cokolwiek mogłoby ją spotkać. A Bóg mówi, nie, nie, nie. Powiedzmy sobie jasno, kto komu dom buduje? Nie ty mi, ale ja tobie. Tylko nie będzie to dom składający się z kamienia, z drzewa cedrowego, jakichkolwiek innych rzeczy. To będzie dom, który będzie Twoim rodem, Twoimi potomkami. Dom, który będzie daleko bardziej chwalebny niż cokolwiek mógłbyś sam zbudować. Bo jak mówi dalej do Dawida, gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twojego łona i utrwale Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa Jego na wieki. Ja będę mu ojcem, przepraszam, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukaże go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, lecz łaska moja nigdy od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. Dawidzie, to ja ci dom zbuduję. Dom, który będzie miał postaci twoich synów, twojego królestwa, tronu. To ja gwarantuję, że twoi synowie, twoi potomkowie będą zasiadać na twoim tronie i przyjdzie czas, że jeden z nich zbuduje mi taki dom, jakiego ja potrzebuję. I czytamy, że gdy Natan powiedział Dawidowi o tym wszystkim, Dawid pojął tą lekcję. Niezwykłą lekcję. Bo to on, król, jest w samym szczycie swojej potęgi, w samym szczycie swojej chwały. Pokonał Filistynów, zdobył Jeruzalem, sprowadził Arkę Bożą. Wszystko mu się udaje. Wyżej już chyba być nie może. Ewentualnie może podbić jeszcze kilka okolicznych narodów, ale zrobi to samo, co już zrobił. Ale w tym najwyższym swoim momencie uświadamia sobie, że do Boga wciąż mu jeszcze bardzo daleko. Ludzie go nazywają królem, ale Bóg mówi: sługa mój Dawid. I Dawid patrzy w górę i mówi: tak, Boże, jestem Twoim sługą. I gdyby nie Ty, nie byłoby mnie tutaj. Kim ja jestem, Panie, i czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? I czy mało tego jeszcze było w Twoich oczach? Rozciągnęłeś na dom Twojego sługi obietnicę, na daleką przyszłość, dałeś mi oglądać przyszłe pokolenia. Panie Boże, czy to ma Ci jeszcze, co mam Ci jeszcze powiedzieć? Przecież Ty znasz swojego sługę, znasz mnie lepiej niż ktokolwiek. To wszystko stało się tylko dzięki Twojej obietnicy i dzięki temu, że jesteś wierny. Ze względu na swoją obietnicę, zgodnie ze swoim sercem, uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy. I później oddaję Bogu chwałę, że nie tylko w Jego własnym życiu, ale też w całym ludzie izraelskim. Są wielcy nie dlatego, że byli wielcy sami z siebie, ale że to Bóg w swojej łasce ich wybrał i uczynił wielkich, bo sam tak postanowił. I kiedy później modli się, właściwie prosi Boga o jedno, żeby Bóg dochował swojej obietnicy, żeby to, co zrobił, doprowadził do końca. Że skoro obiecałeś, Boże, że zachowasz mój ród, mój dom, moich potomków, to właściwie tylko o to jedno Cię proszę. I to daje mi odwagę, żeby przychodzić przed Twój tron, przed tą skrzynię, przed miejsce, w którym mieszkać i prosić Cię. I wiem, Panie, że Twoje słowo jest prawdą. A ponieważ Twoje słowo jest prawdą, ponieważ jesteś wierny Twojemu słowu, to wiem, że mój dom, moi potomkowie będą błogosławieni na wieki. Powiedziałem Wam, że język hebrajski czasami bywa trudny w przekładzie i naprawdę jest wiele takich miejsc. Fragment, który już przeczytaliśmy, fragment, który był... Dawid dziwi się tak naprawdę przed Bogiem, jaką wielką łaskę Bóg mu okazał. W Biblii Warszawskiej, którą najczęściej czytamy, przełożony jest: i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenia ludzkie, Panie Boże. Ale to już jest pewnego rodzaju interpretacja w przekładzie, bo gdybyśmy sięgnęli po oryginał, to byłoby tak, jak to przekłada Biblia Tysiąclecia. Przekładając dosłownie i mówi: dałeś mi obietnicę dotyczącą swojego domu na daleką przyszłość, i to jest prawo człowieka, Panie Boże. Dosłownie takie słowa są tam użyte. Tora Adam, Jahwe Adonai. I teraz, żeby zrozumieć coś z tych słów, co to znaczy prawo człowieka, wielu tłumaczy, wielu autorów przekładów stara się oddać różne aspekty, możliwe aspekty tych słów. Niektórzy uważają, że takie będzie prawo dla człowieka, takie będzie prawo dla ludzkości, taki jest sposób postępowania, tak by ludzie myśleli. Ale bardzo mi się podoba to, co niektóre przekłady ujmują i w języku polskim tak to przekłada Biblia Warszawsko-Praska. Objawiłeś, Dawid mówi, przyszłość mojego domu. I później te słowa brzmią jak pytanie: i czy wypada aż tak traktować człowieka, Panie Boże? Dawid staje przed Bogiem, patrzy na wszystko, czego Bóg dokonał w jego życiu i zadaje sobie pytanie: Boże, Ale czy wypada aż tak traktować człowieka? Czy naprawdę we mnie, czy kimkolwiek jest cokolwiek, co by zasługiwało na tak wielką łaskę, że oto Ty obiecujesz, że zachowasz mój tron, mój ród na wieki? I wiecie, jaka jest odpowiedź? Nie. Gdyby Bóg traktował nas tak, jak na to zasługujemy, gdyby Bóg traktował nas tak, jak to wypada, na poziomie ludzkim, oj, ciężko by z nami było. Gdyby Bóg traktował nas tylko tak, jak powinien traktować ze względu na historię swojego ludu, też bywałoby z nami różnie. Kiedy pytamy Boga, kiedy stajemy przed Nim, kiedy Dawid w tym momencie staje przed Nim, pyta, Boże, czy wypada, byś mnie tak traktował? On wie, że nie. I że to, co Bóg czyni, czyni to przede wszystkim ze swojej łaski. Nie dlatego, że tak wypada, nie dlatego, że tak należy, nie dlatego, że sobie na to zasłużył, ale dlatego, że po prostu Bóg taki jest. Taki był, taki jest i taki będzie. On potrafi popatrzeć na całą rzeczywistość inaczej niż człowiek. I to jest to, o czym mówimy cały czas w Księdze Samuela. Bóg nie patrzy na nas tak, jak patrzy człowiek. Wiecie, wielu patrzyło na Dawida i myślało, co z ciebie będzie, człowieku? Wielu patrzyło na niego i mówiło, ciebie to trzeba zabić, człowieku. Wielu myślało, że z niego już nic nie będzie, ale Bóg wziął go, jak powiedział, z pastwiska i uczynił go pasterzem swojego ludu. Bo Bóg patrzy inaczej niż ja i ty. I to jest właśnie historia całej Księgi Samuela, zaznaczona już w modlitwie Anny, o której wspomnieliśmy na początku. Że Bóg tych, którzy się potykają, opasuje mocą. Pan zubaża i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne. Gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Dawid w tym momencie rozumie. Nie doszedłem tu o własnych siłach. Nie wiem, Boże, dlaczego mnie tak traktujesz? Ale skoro postanowiłeś mnie tak traktować, ja to wezmę. I to będzie jedyna rzecz, której się będę trzymał, bo Twoje słowo jest prawdą. A obietnica potomka, którą Bóg mu złożył, od tego czasu nazywana jest przymierzem Dawidowym. Jeżeli będziecie kiedyś studiować teologię, to bardzo często pojawi się to słowo. Bóg zagwarantował, że potomkowie Dawida będą zasiadać na tronie Izraela, na tronie ludu Bożego, aż do końca. I że któregoś dnia przyjdzie taki, który utrwali jego królestwo na wieki i nic już tego królestwa nie pokona. To jest moment naprawdę najlepszy w życiu Dawida. Jest najwyższym w swoim punkcie, ale widzi, że to wszystko ma z Bożej łaski. Wszystko, co osiągnął, tak naprawdę Bóg mu dał. Nikt nie dałby mu tego, patrząc na to, jaki był. Nikt nie pomyślałby, że tak się potoczy jego los. On sam nie przypuszczałby. Ale Bóg w swojej łasce wziął go, chociaż był nikim, i uczynił go kimś. Dlatego, że tak postanowił. I powiem wam, naprawdę chciałbym teraz skończyć opowiadanie historii Dawida. Bo moglibyśmy skończyć w jego najciekawszym momencie. Ale jeszcze przed nami kilka trudnych rozdziałów. Jeżeli chcecie zachować dobry obraz Dawida, to nie wiem, co będzie się działo w najbliższe tygodnie, ale na najbliższe 3 niedziele sugerowałbym wtedy odwiedzić jakieś inne zbory. Bo będziemy opowiadali o tym, jak Dawid z tego szczytu idzie coraz niżej. O tym, jak zgrzeszy z Batrzebą, popełni cudzołóstwo, a później, żeby to cudzołóstwo przykryć, dopuścić tak naprawdę morderstwa swojego przyjaciela Uriasza. Będziemy mówili o tym, jak w konsekwencji tego, co uczynił, będzie widział, jak jego własny dom się rozpada. Kiedy Bóg złożył mu tę obietnicę, pewnie myślał, że Amon, Kiliab, Absalom, albo może Adoniasz, 4 synowie, którzy rośli na jego oczach, będą spełnieniem Bożej obietnicy, a później będzie patrzył, jak jeden po drugim będą ginąć. A pod koniec swojego życia, w swoim zagubieniu, wpadnie mu do głowy taki pomysł, że nawet sam Joab będzie przerażony, jak tym usłyszy. A powiem wam, Joaba niełatwo było przestraszyć. Historia Dawida nie skończy się tak chwalebnie. I wtedy patrzymy na to, jak Bóg wypełni swoją obietnicę, bo Bóg obiecał, że jego syn coś zmieni. I na początku wydaje się, że rzeczywiście tak się wydarzyło, że Salomon, który zbudował świątynię, jest spełnieniem tej obietnicy. Do czasu, kiedy Salomon nie zacznie świrować, nie nazbiera sobie 500 żon, nie zacznie gromadzić sobie wielu koni z Egiptu, nie zacznie gromadzić wielkich bogactw i czytamy, odejdzie od Boga. Zaczął w wielkiej mądrości, ale skończył daleko od Boga. I to królestwo, które miało utrwalić, tak naprawdę już za jego życia zostało zapowiedziane, że zostanie rozbite. Bo na początku budował je mądrością, a później już tylko siłą i wyzyskiem. I jak tylko Salomon umarł, kiedy jego syn nie chciał zmienić tych złych zasad, które Salomon ustanowił, to królestwo rozpadło się znowu na dwoje i znowu była wojna między Izraelitami z północy i z południa. Później byli inni królowie, którzy wydawało się odwrócą ten los. Był Hiskiasz, który tak jak kiedyś Dawid doświadczył wspaniałej Bożej pomocy, kiedy wojska asyryjskie stanęły pod Jerozolimą i sam Bóg ich pokonał, stając w obronie swojego ludu. Ale on również nie był spełnieniem tej obietnicy, że przyjdzie król, który ustanowi królestwo na wieki. I był jeszcze inny, wielki reformator, Jozjasz, który tak naprawdę powrócił z całym ludem do Słowa Bożego, kiedy odkryli zwój prawa Bożego w świątyni, zapomniany przez wiele lat. I rozpoczął największą, najwspanialszą reformę w historii Judy, ale było już za późno. Bo kiedy zginął, jego synowie, jego wnukowie tak naprawdę stali się wasalami Babilonii. A kiedy nie byli im posłuszni, Babilończycy przyszli i zniszczyli wszystko. Zniszczyli Jerozolimę, zniszczyli świątynię, którą zbudował Salomon. Zabrali Arkę Przymierza albo schowano ją wcześniej. Nie wiemy, co się z tą Arką stało. I uprowadzili Izraelitów z daleka od ich ziemi. Wiecie, my czytamy historię Dawida tak, jakby ona się działa w momencie, gdy jest spisywana. Ale tak naprawdę ona została spisana w tym momencie, kiedy nie było już nic. Księga Samuela i Księga Królewska pisane są przez jakiegoś autora albo grupę autorów, którzy zbierają zapiski z całej historii Izraela, układają ją w jedną całość, żeby opowiedzieć historię, jak do tego doszło. Jak doszło, że my, naród wybrany, zostaliśmy wydziedziczeni z własnej ziemi. Że my, których Bóg stawał w obronie, zostaliśmy pokonani przez Babilończyków. Jak to się stało, że my, pośród których Bóg przebywał fizycznie w swojej obecności, teraz nie możemy Go wokół siebie odnaleźć? I pomyśl o tym, kiedy autor przepisywał historię Dawida i pisał te słowa obietnicy, że Bóg obiecał Dawidowi, że ustanowi syna, syna, którego nazwie własnym synem, synem Bożym będą nazywali, byli nazywani wiele razy królowie Izraela. Jego królestwo będzie wieczne. I on sam zadba o to, żeby zawsze był potomek Dawida na tronie. Jak musiał się czuć wtedy, kiedy nie było już ani arki, ani świątyni, ani króla, ani królestwa? Co zostało z tej obietnicy? Wiecie, co zostało? Tylko obietnica. I tylko wiara, że Bóg mimo wszystko będzie wierny swojemu słowu. I zaraz później zaczynają się dziać niesamowite rzeczy, bo chociaż Izraelici są uprowadzeni do niewoli babilońskiej, poprzez proroków, którzy tam są, Bóg mówi im, najpierw przez Ezechiela, że tak jak pasterze, którzy wcześniej stali na czele Izraela i paśli siebie zamiast owce, teraz to ja będę pasterzem swojego ludu. Teraz to ja będę tym, który zadba o ich los. I Bóg przez Ezechiela mówi, przyjdzie czas, że ja zbuduję wam taką świątynię, jakiej nigdy w życiu nie widzieliście. Świątynię, z której będą wypływały rzeki wody niosącej życie wszędzie wokoło. I przez proroka Daniela, innego proroka, który widzi postać jakby syna człowieczego, podobną do człowieka, który staje przed Bogiem na chmurach i któremu Bóg daje królestwo wieczne, królestwo niezniszczalne. To królestwo, które było obiecane poprzez Dawida. I gdy przyszedł czas, żeby powrócić, pewnie wielu z nich myślało, że teraz Bóg spełni swoją obietnicę i umieści za swoim ludem, bo odbudowali świątynię, a później odbudowali Jerozolem. I może niektórzy myśleli, że Zerubabel, bo on był potomkiem Dawida, będzie tym obiecanym królem, ale nie był. Może myśleli, że Nehemiasz i inni, którzy przyszli z nim, będą tymi, którzy przyniosą wolność Izraelowi, ale nie byli. Izraelici wrócili do Jerozolimy, wrócili do Judei, ale nie odzyskali królestwa. I nie było króla. Została im tylko obietnica. Nawet nie było arki, a świątynia, którą zbudowali, w żaden sposób nie przypominała tej pierwszej. Więc co im zostało? Czekać. Czekać, aż Bóg spełni swoją obietnicę. I czekali. Po Persach przyszli Grecy. Pod wodzą Aleksandra Wielkiego. Kiedy on przeszedł, jego królestwo się rozpadło. Przyszli Ptolemeusze, potem Selucydzi. Na krótko Żydzi wybili się na niepodległość, ale potem przeszli Rzymianie i znowu im wszystko zabrali. A oni przez te kilkaset lat czekali, bo mieli tylko obietnicę. I czekali, aż Bóg ją spełni. Aż pewnego dnia Bóg posyła swojego anioła, najpierw do starego kapłana w Jerozolimie, a później do młodej dziewczyny w Galilei. I wiecie, co im mówi? Nie musicie już dłużej czekać. Historia, którą opowiadamy, to jest historia, która jest częścią tożsamości nas wszystkich. Bo kiedy Bóg uznał, że nadszedł już czas, jak później pisze Paweł, kiedy dokonała się pełnia czasów, Bóg posłał swojego Syna. Swojego Syna, tak jak obiecał, że będzie nazywał potomka Dawida. I zresztą anioł mówi tak do Marii. Maria, znalazłaś łaskę u Boga. Poczniesz w łonie, urodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da Mu Pan Bóg tron Jego Ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwu nie będzie końca. Widzicie te słowa? Anioł mówi, a teraz Bóg spełni swoją obietnicę. Tą obietnicę, którą złożył Dawidowi 1000 lat wcześniej. I kiedy Zachariasz widzi swojego syna, Jana Chrzciciela, jak go później będziemy znali, mówi, błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia i wzbudził tam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiadał przez usta świętych proroków. 1000 lat czekali, aż Bóg spełni swoją obietnicę. I wtedy, 30 lat później, przyszedł Jezus. Stanął przed swoimi uczniami i powiedział, ja jestem dobrym pasterzem, o którym Bóg mówił do was przez Ezechiela. Kiedy stanął przed ludźmi zachwyconymi świątynią zbudowaną przez Heroda, mówi, tak naprawdę to ja jestem świątynią. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Kiedy oni myśleli, że to chodzi o tę budowlę, on mówił o świątyni ciała swego. I kiedy tego dnia, którym nazywam Niedzielą Palmową, wjeżdżał do Jerozolimy i ludzie wiwatowali na jego cześć, trochę tak jak wtedy, kiedy Arka Boża wracała, pierwszy raz przybywała do Jerozolimy, wołali na jego cześć, wiecie jak? Hosanna synowi Dawidowemu. Hosanna temu, który jest spełnieniem obietnicy. A hosanna znaczy tyle, co ratuj nas. Ratuj nas Boże, ratuj nas synu Dawidowy. Bóg spełnia swoją obietnicę. Ale znowu to spełnienie nie poszło tak, jak ludzie myśleli, bo Bóg nie patrzy na to tak, jak patrzy człowiek. I kolejny tydzień potoczył się inaczej, niż wielu miało nadzieję. A wiecie, o czym Jezus mówił? Mówił o wielu rzeczach, ale tej ostatniej wieczerzy, którą spędził swoimi uczniami, powiedział im o domu, który buduje Bóg. Nie o tym, co oni mogą zrobić dla Boga, ale co Bóg zrobił dla nich. Żegnając się ze swoimi uczniami, powiedział, niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział, a teraz to ja idę przygotować wam miejsce. To jest cały czas ta sama historia. Nie my Bogu, ale Bóg nam dom buduje. I nie poprzez naszych potomków, ale właśnie poprzez miejsce przed Bogiem, jakie będziemy mogli zajmować. A później ludzie wynieśli go na krzyż, a on przyjął ten los, żeby wziąć na siebie cały ogrom Bożego gniewu nad grzechem. A kiedy umarł, złożono go w grobie, Bóg wyniósł go ze śmierci, bo śmierć nie mogła go zatrzymać. A 40 dni później Bóg zniósł go na niebiosa i on zasiadł tam na tronie jako król, królów i pan panów. I znowu wszyscy byli zaskoczeni. Bo wielu myślało, że kiedy już zmarł, kiedy zmartwychwstał, to teraz ustanowi na nowo Królestwo Izraelowi. Tego oczekiwali. A kiedy on odszedł, czytamy, że uczniowie patrzą zdziwieni, aż 2 aniołów staje i mówi, hej, nie patrzcie tak w górę. Ten Jezus, którego widzieliście, jak poszedł w górę, odchodzącego wróci znowu. I właściwie wygląda na to, że znowu historia się powtarza. Nie ma Jezusa. Kiedy później przyjdą Rzymianie, zburzą świątynię, zburzą Jerozolimę, więc nie będzie świątyni, nie będzie miasto, nie ma króla, nie ma królestwa. Ale my wiemy, że tak naprawdę ta historia potoczyła się inaczej, bo kilka dni później Bóg zesłał swojego Ducha Świętego, który jest gwarancją Bożej obietnicy, pieczęcią, jaką mamy, zadatkiem tego, czego doświadczymy. I tak naprawdę, chociaż nie ma arki, my wiemy, że teraz oddajemy Bogu cześć i chwałę, nie wokół jakiegoś przedmiotu, ale w duchu i prawdzie, tak jak zapowiedział Jezus. Chociaż nie ma świątyni, my wiemy, że teraz to my jesteśmy świątynią. Chociaż nie ma ziemskiego króla, my wiemy, że Jezus panuje i tam przed tronem Ojca wstawia się za nami. I chociaż Jego królestwo nie dokonało się jeszcze w pełni, my wiemy, że już zaczęło się w nas. My jesteśmy częścią Jego królestwa. I chociaż to wszystko już się zaczęło dziać, w pewnym sensie nasz los jest bardzo podobny. My wciąż czekamy, aż Bóg spełni swoją obietnicę do końca. Kiedy za chwilę podejdziemy do stołu Pańskiego, będziemy wspominać, będziemy czekać to, co jest najważniejsze. Będziemy czekać na spełnienie Bożej obietnicy do końca i przypominać sobie, że Bóg jest wierny swojemu słowu i ją spełni. Paweł pisze, ilekroć spożywacie tę wieczerzę, wspominacie śmierć Pańską, aż On przyjdzie. Bo On przyjdzie i Bóg doprowadzi tę historię do końca. I wiecie, i ten stół jest bardzo ważnym symbolem, bo to nie jest stół, który myśmy przygotowali, ale który Bóg przygotował dla nas. Nie my dla Niego, On dla nas. Pamiętajmy o tym, kto komu dom buduje. Nie my możemy zrobić coś dla Boga, ale On zrobił coś dla nas. Nie my możemy coś Mu dać, ale On dał nam wszystko. To nie my obiecaliśmy Mu wiele, ale On obiecał i spełni swoją obietnicę. Chrystus zastawił przed nami stół. Powiedział, ja idę budować wam dom, a kiedy wrócę, zabiorę was, abyście byli tam, gdzie ja.